till quarter past 9 a.m. Sundays from 8 a.m. till 10 a.m. Central European Time in the 19 meter band at the frequency of 15,455 kHz. Every day from 5 p.m. until 9:30 p.m. in the 25 meter band at the frequency of 12,010 kHz, and from 9:30 p.m. until midnight in the 41 meter band at the frequency of 7,380 kHz.
Радио Мария, католический голос в твоем доме. Заканчиваем ретрансляцию наших передач на коротких волнах. Напоминаем, что Радио Мария на этих же волнах можно слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9.15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15 455 кГц в диапазоне 19 метров. А также ежедневно с 17 до 21 часа 30 минут на частоте 12 010 кГц в диапазоне 25 метров. И с 21 часа 30 минут до полуночи восточноевропейского времени на частоте 7380 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Minęła północ, rozpoczęliśmy już nowy dzień. Rozpocznijmy tak jak zawsze ten dzień znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, jak to już pamiętamy, zaraz po północy w Radio Maria dalszy ciąg debaty Unia Europejska i Polska za i przeciw. Nie chodzi nam o uwiarygadnianie kogokolwiek, chcemy po prostu dać szansę, aby słuchacze Radia Maria usłyszeli także argumenty, jakie niektórzy prezentują za Unią Europejską, aby tutaj mogli dyskutować ludzie, którzy znają się na problematyce, wiedzą, co Polska czeka. Ja przypomnę, że gośćmi Radia Maria byli i są w dalszym ciągu pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda, fizyk jądrowy, pan poseł Bogdan Pęgliga Polskich Rodzin, pan dr Jacek Sariusz-Wolski, były szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, pan Maciej Płażyński, marszałek Sejmu trzeciej kadencji, również poseł na Sejm. Za chwilę będziemy nasze rozmowy kontynuować, a teraz rozpocznijmy tak jak zawsze ten nowy dzień również pieśnią.
Thank you.
jak już wcześniej wspominaliśmy, w dalszym ciągu kontynuujemy debatę na temat Unia Europejska i Polska za i przeciw, jak to już zgodnie podkreślili obecni w studio zaproszeni goście. Jest to jedyna debata tego typu, jaka się dokonuje. Nie było takiej debaty w publicznych mediach, jest dzisiejszej nocy, dzisiejszego wieczoru w Radiu Maryja. Ja jeszcze raz przypomnę, że gościmy w studiu pana profesora doktora habilitowanego Rafała Brodę, pana posła Bogdana Pęka, jak również pana doktora Jacka Saryusza-Wolskiego, a także pana posła Macieja Płażyńskiego. Odbieramy telefony. Zatem Radio Maryja, bardzo proszę. Proszę bardzo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze. Skąd telefon?
Z Kujawsko-Pomorskiego, Janusz.
Bardzo proszę, panie Janusz.
Ja bym chciał po prostu zapytać się zaproszonych gości, panów posłów, bo w zasadzie nie wiem, czy oni wiedzą, czy się orientują, jak wygląda życie w małych gminach i na terenie w zasadzie całej Polski, czy mówię tu konkretnie o Kujawsko-Pomorskim, nie? To jest straszna bieda, bezchołowie i po prostu to jest tak, że na przestrzeni tych 11 lat cały ten majątek, który był, to jest zagarnięty przez ludzi związanych przedtem z PZPR-em, a i również przez ludzi, którzy rządzili w latach 97, powiedz od 97 roku, przez nieuczciwych ludzi i prawicy. I ja uważam, że przy takim stanie w ogóle gospodarki, przy takim stanie kraju, jak teraz jest, wejście do Unii Europejskiej będzie po prostu straszliwą klęską, bo po prostu nie ma w Polsce, ani w terenie, ani w kraju elit politycznych, które by nadawały ton życiu w Polsce, dbało gospodarkę, dbało o społeczeństwo, tylko po prostu tak jak się to obserwuje, te wszystkie elity, które dotarły, może nie wszyscy, bo to mocna przesada, nie? Ale gro ludzi po prostu myślało tylko o własnym interesie. I dlatego mamy też stan państwa taki, jaki mamy. I też jeszcze o jedną rzecz chciałbym się zapytać, że dlaczego się nie mówi też o takich rzeczach związanych z historią Polaków, z historią Polski, z martyrologią Polski. Ja jestem synem więźniarki obozu niemieckiego, która jako 11-letnie dziecko została wywieziona z Łapanki do obozu i powiedzmy, jak gdyby to zostało autentycznego przekazu. Znam tamtą historię, znam jak wtedy ludzi traktowano i po prostu ja mam to tak przekazane i zakorzenione. Wiem, że Niemiec nie był człowiekowi, znaczy Polakom przychylny. I teraz po tych najbliższych sytuacjach czy odniesieniach się Niemców do Polski też osobiście nie wierzę w to, że po prostu ten naród jako Niemcy, może nie w całości, oni są Polsce przychylni i po prostu tak te sprawy widzę. Podziękowałbym na tym, dziękuję.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Oczywiście ja bym prosił, żeby nasze rozmowy czy pytania były konkretnie wokół ewentualnej integracji Polski z Unią Europejską. Już przypomnę, 2 tygodnie tylko do podpisania traktatu. Bardzo proszę, pan poseł Bogdan Pęk.
Ten przykład wskazania na autentyczną biedę, jaka w tej chwili zapanowała na polskiej prowincji, zwłaszcza w sferze produkcyjnego rolnictwa, jest przykładem, który ma szczególne znaczenie przy wejściu Polski do Unii Europejskiej na nierównych zasadach finansowania. Parytet dochodów ludności rolniczej w stosunku do wyraźnie biedniejącej ludności miejskiej wynosi dzisiaj 36:100. To znaczy, że jest to najgorszy poziom realnych dochodów od wojny i w związku z tym zdolność inwestowania polskiego rolnika, nawet tego dobrego, produkcyjnego, jest minimalna albo żadna. I teraz jeżeli jemu się narzuci 25, czy tam powiedzmy 36 dopłatą z drugiego filara finansowania tego, co otrzymuje rolnik Unii Europejskiej przy zlikwidowanych cłach i swobodnym obrocie towarów na tym rynku, to jego droższego towaru nikt nie kupi, a to spowoduje jeszcze pogłębienie tej zapaści. I to nie tylko będzie miało skutki dla rolnictwa, ewentualne przejęcie ziemi, której cena jest dziesięciokrotnie niższa niż w Unii Europejskiej, ale będzie miało także skutki w tej wewnętrznej naszej polityce, bo gwałtownie spadnie popyt wewnętrzny, czyli zapotrzebowanie na towary na 1/3 polskiego narodu mieszkającej na wsi. Oni nie będą kupować towarów produkowanych przez miasto i polska gospodarka zamiast się rozwijać, zacznie się zwijać. Więc ta sfera, która daje dzisiaj stosunkowo niewielką część dochodu narodowego w Polsce, myślę o rolnictwie, ma kapitalne znaczenie, jeśli chodzi o napęd polskiej gospodarki, bo jest to duża część polskich konsumentów, a ich zdolność konsumpcji gwałtownie zostanie ograniczona w ten sposób. No i była tutaj przed przerwą taka debata, że socjaldemokracja, ta nasza dzisiejsza, to rzeczywiście jest formacja, która nie potrafi rządzić Polską sprawnie i skutecznie, to jest oczywiste. Natomiast myślę, że prawica, która poszła na koalicję z Unią Wolności, no też pokazała się z jak najgorszej strony. W 2001 roku sprzedano majątku narodowego, to był szczyt, za 27 miliardów polskich złotych nowych i jednocześnie w 2002 na koniec był deficyt czy dziura budżetowa rzędu 80 miliardów. No to nawet jakby ktoś kochał taką prawicę, to musi powiedzieć, że po prostu się jej nie udało, delikatnie mówiąc. Więc teraz, jeżeli ani socjaldemokracja, czyli SLD, ani taka prawica, no to trzeba myśleć o trzeciej sile. Ja jestem zdania, że rozwiązaniem polskich problemów jest wygranie przez blok ludowo-narodowy, który zacznie myśleć w kategoriach polskiej racji stanu. I to jest najważniejsza kwestia, jaka stoi przed polskim narodem.
No ale serdecznie dziękuję, który z panów tutaj. Bardzo proszę, pan Maciej Parzyński.
Pan poseł Pęku słyszał dzisiaj zapewnienie prezydenta Kwaśniewskiego, że wybory są tuż, tuż i zaczął wyraźną kampanię już partyjną do wyborów parlamentarnych w Polsce. No panie pośle, był też w PSL-u, ten PSL też rządził i wcale nie było też tak łatwo. Ja wiem, że pan się tam w tym PSL-u trochę odgryzał kolego, ale jako całość formacji oczywiście też państwo mają swój udział. Ten nasz słuchacz mówił o biedzie obecnej i ona jest oczywiście. Ja się wychowałem pewnie w takim miasteczku jak ten pan i byłem tam często. 40% bezrobocia, beznadzieja kompletna, ale my jeszcze nie jesteśmy w Unii i ta bieda już jest. W związku z tym, jeśli mówimy to w kontekście integracji, to nie straszmy, że będzie gorzej. Zastanawiajmy się teraz, jak jest. Czy my mamy coś bronić? Czy ta polska wieś to jest w takiej sytuacji teraz, że ona się powinna bać integracji wszelkich skutków, dlatego że jest co bronić? Nie, my nie mamy czego bronić, bo rzeczywiście po 13 latach wieś ponosiła koszty bardzo mocne i przez te 13 lat właśnie pogarszała się sytuacja materialna i dobrze pan wie, że budżet państwa przez najbliższe lata nie będzie w stanie sam wygenerować takich środków, że zmieni zasadniczo te relacje. Także patrzmy na tą socjalistyczną, wspólną politykę rolną, to jest jakby trochę z innej perspektywy, nie tylko tych trzech najbliższych lat najtrudniejszych, ale tego, co będzie później. I wtedy jednak okaże się, że to jest z pozytywnym efektem dla sytuacji na polskiej wsi, także nie straszmy tylko, bo gdybyśmy byli w sytuacji rolnictwa chociażby austriackiego, to można by straszyć, że będzie gorzej. Oni się tam jakoś obronili. My jesteśmy w sytuacji kompletnej biedy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor, bardzo proszę krótko.
Ja tylko naprawdę bardzo króciutko chciałem uzupełnić, ale to jest istotna sprawa. Oficjalna polityka Unii jest taka, że w Polsce ma być znaczna redukcja gospodarstw rolnych. I to wszystko, o czym my mówimy, o tych niedofinansowaniach i tak dalej, to jest wszystko, to są narzędzia, które mają do tego celu służyć. Nie ma specjalnego planu dla tych ludzi, co się z nimi stanie. I to się dzieje wszystko w sytuacji, kiedy na Zachodzie już wiadomo, że ten model rolnictwa, jaki jest w Unii, nie sprawdził się. I trzeba wracać wręcz do modelu takiego rodzinnego rolnictwa. Dlaczego my musimy przechodzić przez te doświadczenia?
Tak, żeby nie było, że pan profesor ma chody, bardzo proszę, panie ministrze.
Pan profesor Broda nie ma racji, dlatego, bo gdyby Unia rzeczywiście zmierzała do tego, żeby u nas modernizować rolnictwo, to by nam zaproponowała inny system dopłat, a nie równe rozsmarowanie niewielkich czy nie dość dużych pieniędzy, co w sumie jakby konserwuje istniejącą strukturę rolną. Także wręcz odwrotnie, Unii Europejskiej niestety, ku mojemu ubolewaniu, na dzisiaj zależy na tym, żeby zachować wielość gospodarstw na niskim poziomie produktywności, równo rozmarowując środki w systemie uproszczonym, który moim zdaniem rząd błędnie przyjął, jeszcze potem to modyfikując w postaci tak zwanego systemu mieszanego. Także ja tutaj żadnych takich intencji nie ma. Niestety, gdyby były, to wtedy byśmy modernizowali wieś, uczynili ją bardziej konkurencyjną, tworzyli nowe miejsca pracy na wsi i stopniowo przekształcali strukturę. Niestety tak nie jest, jest dokładnie odwrotnie.
Dziękuję pięknie, odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i zgromadzonych w studiu. Jeżeli można na początek, chciałbym bardzo serdecznie podziękować ojcom za tą audycję. Audycję, która pokazuje, czy rozbija tą szklankę, że w Radiu Maryja występują oszołomy, ludzie, którzy nie wiedzą, co mówią. Ta audycja pokazuje, że o najważniejszych sprawach dla Polski możemy rozmawiać tylko tu. Nie mamy takiej możliwości merytorycznie rozmawiać w telewizji czy prasie, która w zasadzie, jak wszyscy wiemy, jest ponad prawie że 100% w rękach obcych. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym, jest o tym przekonany, że wszyscy zgromadzeni w studio i ci, którzy słuchają, myślimy o Polsce, że jest dla nas najważniejszą sprawą, jak będziemy żyć, jak będą nasze dzieci żyć, co pozostawimy naszym wnukom, że będziemy realizować testament naszych wielkich ludzi, Kwiatkowskiego, czy z ostatniej wojny. I teraz jakby powracając do meritum sprawy, mianowicie ta dyskusja, słucham ją bardzo dokładnie, chciałbym, żeby mnie przekonała albo w lewo, albo w prawo. I jeżeli pozwolicie panowie, zwracam się do pana marszałka i do pana ministra, muszę powiedzieć, że nie przekonaliście mnie. A w związku z tym, to znaczy, żebym głosował za Unią. Spróbuję może was przekonać, że nie macie racji. Być może, że nie uda mi się to, ale spróbuję. Muszę powiedzieć na samym początku, że oczywiście bardzo panów cenię, bo każdy z panów, jak pan doktor czy pan marszałek, należycie do elity intelektualnej. I może pierwsze, zauważył pan minister, że będziemy mieli 50 posłów w 700-osobowym parlamencie, jak i te 27 głosów. No, to nie jest dla mnie argument, bo mamy w Sejmie obecnym na przykład pańskie ugrupowanie, czyli Platformę Obywatelską, dokładnie nie wiem, ale gdzieś tam w granicach 40 posłów, nic nie możecie zrobić. Możecie oczywiście zrobić konferencję jedną, drugą, trzecią, bardzo mądrze możecie mówić, ale z tego nic nie wynika. Oni robią to, co chcą. I sądzę, że to nie jest argument, że będziemy mieli jakikolwiek wpływ. Silniejsi będą mieli wpływ. Następna sprawa. Mianowicie, ktoś z panów tam powiedział, myślę, że pan Maciej Płażyński zauważył, że ktoś powrócił, że było w PRL-u dobrze, czy to był okres, że to jest w katolickim radiu. No, bardzo mi przykro, panie marszałku, ale mam wrażenie, że wszyscy dokładnie ten okres pamiętamy, a szczególnie pamięta to Radio Maryja, czy ich słuchacze, którzy przeszli bardzo wiele. I to myślę, że to troszeczkę ta uwaga pana, no tutaj nie licuję z pana osobą i sądzę, że to trochę było nie tak. Ale to tak tylko na marginesie. Następna sprawa, pan minister Wolski zwrócił uwagę, tam ktoś zabrał głos na temat polskiego węgla. No jest pan ekonomistą, wykształconym człowiekiem. Dokładnie pan wie, że to nie jest kwestia interesu państwa rozliczanie samego kosztu wydobycia węgla, bo wszystko się rzuca na wagę, wszelkiego rodzaju koszty i korzyści, które z tego wynikają i straty. I nie wiem, jak to wytłumaczyć, a trochę się na tym znam. Mianowicie myśmy mieli bardzo duży rynek zbytu węgla, głównie na kraje skandynawskie i na do Wielkiej Brytanii, ba, nawet niejednokrotnie szło to na Brazylię, za rudę, jak panu pewnie wiadomo. I co się okazało, że nam się to nie opłaciło, zostaliśmy z tego rynku wyrzuceni, a przypomnę tylko, że na ten rynek po wielkich trudach wszedł Eugeniusz Kwiatkowski, gdzie państwo było całkowicie rozbite. To jest długa historia, żeby tutaj tym mówić, ale myśmy weszli na ten rynek. I teraz się okazuje, że transport tego węgla na przykład z Polski do Anglii to jest w granicach 3 dni i koszty są tego takie, jakie są, że przychodzi z południowej Ameryki. Z południowej Afryki, przepraszam. Gdzie transport jest w granicach 3 tygodni. A koszty wydobycia, tam nie ma kopalń odkrywkowych, są takie same jak u nas, bo odkrywkowe już nie działają, są takie same i im się to opłaci. Mało tego, jak panu wiadomo, już jedna kopalnia jest w prywatnych rękach i już się opłaci. Teraz, żeby wejść do Unii, w moim przekonaniu, to po prostu państwo musi być silne, silne gospodarczo. A my dzisiaj jesteśmy, krótko mówiąc, państwem bardzo słabym. Alternatywą dla nas oczywiście jest odebranie majątku narodowego. Mianowicie, to wcale nie jest prawda, panie ministrze, że huty powinny być skasowane. To jest żądanie, jak pan dokładnie wie, Unii Europejskiej ograniczenie produkcji. Myśmy sprowadzali właśnie za węgiel z Brazylii rudę, robiliśmy półprodukty, stan zbrojeniową, blachy, która szła niestety przez ręce niemieckie, przez niemieckich eksporterów na Daleki Wschód. Druga sprawa, można tych przykładów bardzo wiele rypać. Po co mamy kupować leopardy stare? Mamy piękne twardy, ale my prowadzimy taką politykę, to znaczy nie my, na żądania Unii, żeby załatwić polskie, wspaniałe, można powiedzieć, zakłady olbrzymiej tradycji. To samo, panie marszałku, dotyczące, jak pan wie, przemysłu okrętowego. Nie wolno rozpatrywać stoczni, że stocznia jest nieproduktywna, że stocznia jest na minusie. Dokładnie panu wiadomo, że stocznia naprawdę, jeżeli pracuje na zero albo na minimalnym minusie, to jest fantastyczna sprawa. To dokładnie jest badane, jeżeli chodzi o stocznię Dalekiego Wschodu, bo się liczy cały przemysł okrętowy, cegielski, Huta Częstochowa i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I to, jeżeli takie wpatrzenie będzie, jeżeli my potrafimy odrobić naszą potęgę gospodarczą, tak jak to zrobił Kwiatkowski, w państwie, które powstało z rozbicia, nic nie było, kompletnie nic. I Centralny Okręg Przemysłowy potrafił wybudować na bagnach. Nam potrzeba po prostu ludzi, którzy kochają Polskę i którzy wiedzą, jak to zrobić. I teraz, jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedno, panie ministrze. Ja sobie pozwolę przytoczyć, bo ktoś tutaj czytał z tego Timesa. Oczywiście ja rozumiem, że nie może pan nie znać redaktora Rona Hunta, który jest wiodącym dziennikarzem w Timesie. I on pisze coś takiego, bo ja tu nikogo nie chciałbym mówić, o cokolwiek oskarżać. On taką uwagę tutaj uczynił między innymi. Po pierwsze, ludność Polski zakompleksiona głęboko, to cytuję oczywiście, głęboko w stosunku do Zachodu. Nie zdążyła nawet się ocknąć, jak się obudziła z letargu w kraju pod każdym względem trzeciorzędnym i pozbawionym jakichkolwiek pozytywnych perspektyw. I ma chyba rację, dlatego że ciągle czy w środkach masowego przekazu, czy wszędzie, gdzie jest to możliwe, nie ma merytorycznej dyskusji, taką jaką panowie, chwała Bogu, dzisiaj prowadzicie, tylko jest ja. Ja wiem najlepiej, tak jak to między innymi na przykład robił pan poseł Lewandowski. Nie było żadnej dyskusji. On wiedział wszystko najlepiej. Nie można było, czy pan minister Kaczmarek, prawda? A zawsze, kiedyś takie było, taka potęga jakby w Stanach Zjednoczonych, która powstała, też panom to pewnie wiadomo, robiono w ten sposób, że zamykano przeciwników, za i przeciw, znaczy ludzi, fachowców do pokoju, i wychodzili wtedy, kiedy powstał jakiś konsensus. I tak to realizowano. U nas niestety to się narzuca. Ja bym tutaj mógł, oczywiście można bardzo wiele jeszcze różnych przykładów. Nie chciałbym, żebyście panowie zrozumieli, że chciałbym przeciwko wam być. Nie. Ja tak samo jestem o tym przekonanym, że wam zależy na tym, żeby wasze dzieci i wasze wnuki w naszym ojczystym domu żyły normalnie. Ale bardzo proszę, nie traktujcie tego jako teorii, jako modelu teoretycznego. Praktyka pokazuje zupełnie co innego. I myślę, że warto by było cofnąć się do naszych wspaniałych przodków, mam na myśli choćby nawet Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jeszcze raz serdecznie panów pozdrawiam i jeszcze raz wszystkim w Radiu Maria serdecznie bardzo dziękuję za tą audycję i mam nadzieję, że uda się być może, że no te inne media w jakiś sposób podejmą ten wątek, żeby społeczeństwo miało możliwość właśnie takich światłych wypowiedzi wysłuchać. Z Panem Bogiem serdecznie pozdrawiam. Przepraszam, że tak długo.
Bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Bardzo proszę, pan minister Sariusz Wolski.
Ja chciałbym jeszcze podziękować słuchaczowi za ten ton, bo jeżeli w ocenach się różnimy, to różnimy się pięknie. A niezależnie od tego, jaki będzie werdykt narodu w referendum, potem będziemy w takiej czy innej rzeczywistości musieli nadal dbać o polskie interesy. A teraz o konkretach. Znaczy rzeczywiście Kwiatkowski to jest ta filozofia, która polskiej polityce gospodarczej jest potrzebna. Natomiast oczywiście to trzeba przenieść na nieco różne warunki. 50 polskich posłów w pierwszej fazie, 54, potem to naprawdę jest dużo, jak będziemy relatywnie względem wielkości naszej ludności nadreprezentowani. To jest naprawdę dużo, 50 posłów i poprzez umiejętne zawieranie koalicji z innymi będziemy mieli rzeczywisty wpływ i to już się czuje nawet przez skórę, kiedy się mówi z dzisiejszymi posłami Parlamentu Europejskiego i taka powinna być rola polskich elit, polskich partii, żeby polskie wpływy dzięki temu tej obecności umacniać. Polski węgiel. Ja o tym tylko mówiłem w tym sensie, że to nie jest taki zasób tak drogocenny i dobroczynny jak norweska ropa. Nie chcę wchodzić w kwestię gospodarki węglem, ale na pewno to nie jest rozwiązanie problemów gospodarczych na tą skalę. Jest inna i opłacalność i szereg innych okoliczności, które z tym się wiążą. Na pewno ma pan rację, mówiąc o tym, że w Unii jest potrzebne silne państwo, powiem więcej, zdrowe państwo i zdrowa gospodarka. Natomiast nie zgadzam się z tezą, że należy czekać, bo im dłużej poczekamy, tym bardziej uda nam się samemu w samotności, w odosobnieniu uzdrowić i państwo, i gospodarkę. Wydaje mi się, że trzeba to robić w marszu. Nie możemy stracić czasu. Za wiele czasu, 70 lat, żeśmy stracili dzięki jałtańskiemu podziałowi Europy. Nie powiedziałem wcale, że polskie huty powinny być skasowane. W układzie stowarzyszeniowym żeśmy klauzulę restrukturyzacyjną wynegocjowali. Niestety minęło wiele, wiele lat, kiedy ta klauzula nie została, nie była wykorzystywana i finał jest taki, jaki jest. Nikt nam nie każe naprawdę brać leopardów, nikt z Unii Europejskiej. Najlepszym dowodem, że nikt nam w sprawach zbrojeniowych niczego nie każe, jest to, że Polska wybrała F-16. Naprawdę w tej materii nie ma żadnego kazania, nie ma nacisków. Artykuł z Timesa, no cóż, znam go, jest skrajny, jest absolutnie wyjątkowy, jeśli chodzi o ceny zachodnich mediów. Generalnie biorąc, do niedawna jeszcze była Polska przedstawiana jako przykład sukcesu. Wydaje mi się, że mamy dość własnej niewiary, własne siły, żeby jeszcze czerpać niewiarę w nas samych z obcych źródeł. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Bogdan Pęk.
No, zgodziliśmy się przed przerwą co do jednego, że jednak 90% polskich problemów musimy rozwiązać tu i teraz, czyli jakość życia Polaków w decydującej mierze będzie zależała od jakości polskich rządów. To po pierwsze, czy liczenie nadmierne w ogóle na Unię Europejską jest nieporozumieniem, nawet gdyby ten strumień pieniądza był znacznie korzystniejszy dla nas, a jest niekorzystny. Natomiast trzeba powiedzieć o kilku rzeczach wprost. Gospodarka jest zespołem naczyń połączonych. W Polsce restrukturyzacja bez jakiegoś planu, bez ładu, była prowadzona tak, że jak jakaś dziedzina akurat w danym momencie była nierentowna, to należało ją zamknąć, zlikwidować, ograniczyć zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej. A taka operacja, o której tu pan mówił, no była kluczem. Skoro jedno miejsce pracy w górnictwie to jest 2-3 miejsca kooperacji, a w przemyśle stoczniowym to chyba ta proporcja jest jeszcze korzystniejsza na rzecz kooperacji, to zamknięcie stoczni, która rozlicza się na zero, oznacza utratę pracy 10 razy tyle ludzi poza przemysłem stoczniowym i to jest realne zwijanie gospodarki, więc tu wiele było decyzji nieprzemyślanych, część z nich była wymuszona przez Unię Europejską. Ja co do jednej rzeczy jeszcze z poprzedniej debaty. Jeżeli jest tak, że dzisiaj rolnictwo jest w zapaści, część przemysłu również jest w trudnej sytuacji, to po wejściu do Unii Europejskiej warunki gospodarowania na wsi polskiej się pogorszą. Nie mogą się polepszyć. Pogorszą się, bowiem będzie znacznie większy problem ze zbyciem plonów, których cena rynkowa będzie wyższa niż takiej samej jakości plonów na produkowanych w Europie z uwagi na różnicę w subwencji. Więc nie można wmawiać polskiemu społeczeństwu, że będzie inaczej, bo 2 razy 2 jest 4, a nie 5 i tego się zakląć nie da. A jak do tego dodamy jeszcze, że są klauzule ochronne, które działają jednostronnie, a więc sposób, który jest jest asymetryczny na niekorzyść Polski, że Unia Europejska zastrzega sobie, a strona polska się na to zgadza, że w przypadku, gdy Polska nie wykona jakichś zobowiązań na rzecz Unii, czy nie wywiąże się z takich czy innych zaleceń, to Unia Europejska może jednostronnie ingerować, zmieniając strumień pieniądza, ograniczając go, wprowadzając rozwiązania niekorzystne dla Polski. Natomiast gdyby Unia nie wykonywała swoich zobowiązań, to Polska nie ma takiej możliwości, żeby zastosować restrykcje wobec Unii. To może być, jak mówią eksperci, bardzo poważne narzędzie przywoływania Polski do porządku, gdyby w jakiejkolwiek sprawie chciała się stawiać. A na przykład w Parlamencie Europejskim. I już dzisiaj się mówi, że tam bardziej będą miały znaczenie frakcje parlamentarne niż państwa narodowe, a więc socjaldemokratyczna, międzynarodówka socjalistyczna, do której SLD tak zmierza w bardzo szybki sposób, nie licząc się z konsekwencjami. Z drugiej strony powiedzmy Chadecja partie ludowe. Już nawet się mówi o tworzeniu dzisiaj bloków wyborczych, więc jednak w Europie, jak do niej wejdziemy,